Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Wiesław. Witam, Wiesławie. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o roli szkoły w terapii dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Gościmy przedstawicieli szkoły z Kcyni, pani dyrektor, pani Kamila Marosz. Witam panią.
Witam serdecznie.
Ksiądz, który jest dobrym duchem szkoły, a równocześnie katechetą w tej szkole, ksiądz Mariusz Zbieranek. Już nie pierwszy raz w tej audycji. Ustaliliśmy, że drugi.
A mniej więcej. Witam serdecznie.
Pan, który jest nauczycielem w szkole, pan Andrzej Gorlewski.
Witam serdecznie.
Pomyliłam nazwisko, czy nie?
Bardzo dobrze.
Dobrze powiedziałam. Mówię dlatego, że wcześniej rozmawialiśmy o tym, że często nazwiska są jakoś zniekształcane. I dwie dziewczyny, dwie uczennice szkoły, Lidia Matusiak oraz Ewelina Matusiak i Lidia. Lidia Tomecka. Bardzo serdecznie witam. I dwie nasze towarzyszki tych audycji od dłuższego czasu, Karolina i Ania, studentki Wyższej Szkoły.
Kultury Społecznej i Medialnej.
No właśnie, chodziło o to, żebyście odezwały się panie. Zaczynamy wobec tego, pani dyrektor. Już w tych audycjach, w audycjach dla chorych, które już trwają przecież przeszło 19 lat, temat szkół już był też podejmowany, chociaż powiem, że dawno nie było, nie mówiliśmy o szkole specjalnej tak zwanej. Proszę jakoś scharakteryzować tę szkołę. Może najpierw od kiedy funkcjonuje? Co to jest za szkoła? Kcynia nie jest dużym środowiskiem, prawda? I pewnie rola szkoły właśnie dla dzieci specjalnej troski w takim mniejszym środowisku też jest specyficzna.
Tak, może zacznę od tego, że Zespół Szkół Specjalnych imieniem Janusza Korczaka w Kcyni to placówka z 30-letnią tradycją. Szkoła obejmuje nauczaniem uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności na każdym etapie edukacyjnym. To jest od szkoły podstawowej, gimnazjum, przysposobienie do pracy, po zasadniczą szkołę zawodową, która kształci uczniów w wielu zawodach.
A więc cztery poziomy.
Tak, cztery poziomy.
To taka nowość, pani dyrektor, prawda? Ten poziom przygotowania, przysposobienia do pracy, prawda? To od kilku lat dopiero funkcjonuje.
Tak, od kilku lat. Dodam tylko, że posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną i wykształconą kadrę pedagogiczną. Metody pracy dostosowane są, co tu jest bardzo istotne, do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.
A co to
oznacza
w praktyce? Bo przecież klasa jest klasą. W klasach ile jest uczniów w klasach? Są to klasy mniej liczne,
tak,
prawda?
Tak, są to klasy mniej liczne, dlatego nauczyciel ma możliwość indywidualnie dotrzeć do każdego ucznia.
Czy przy nauczyciele są wspomagani również przez nauczycieli tych towarzyszących również u was, czy nie? Czy nie ma takiej potrzeby?
Nie, ponieważ klasy są mało liczne i nauczyciel ogarnia,
ma szansę ogarnąć,
tak, ogarnia tak. Całą klasę. Jedna osoba w zupełności wystarczy.
To nie wiem, powiedzmy właśnie o tych treściach nauczania. Czy to są treści, one są typowe dla wszystkich szkół specjalnych? Czy tu ma miejsce, macie możliwość jakiejś twórczego przystosowywania programu nauczania? Jak to jest?
Program nauczania jest ustalony, wiadomo, przez ministerstwo i musimy się trzymać ramowo. Ale każdy program jest dostosowany indywidualnie do każdego ucznia.
Także są dopuszczalne jakieś modyfikacje.
Modyfikacje,
tak?
I zależności. Zmiany. Tak, tak. Szczególnie teraz, gdy weszła nowa podstawa programowa, każdy nauczyciel jest zobowiązany tak napisać program, aby był dostosowany właśnie do indywidualnych możliwości. To jest bardzo istotne.
A co jest celem programu edukacyjnego? Do czego właściwie przygotowujecie dzieci, które mają problemy jednak w nauce? Taki główny cel, czy przechodzicie, bo te dzieci rozumiem, że rozpoczynające szkołę podstawową u was, przychodzą też u was gimnazjum, prawda? Więc widzicie te dzieci na przestrzeni wielu lat, prawda?
No głównym celem to jest funkcjonowanie w środowisku przede wszystkim danego ucznia, danego dziecka, przystosowanie właśnie do życia od takich podstawowych potrzeb, no, poprzez kolejne etapy.
Tak. Macie szansę obserwacji tego obserwacji ucznia przez wiele lat i pewnie w ten sposób też pewnie modyfikujecie swoje wymagania wobec poszczególnych osób, prawda? Po to, żeby wykorzystać na jak najbardziej możliwości danej osoby.
Oczywiście, to również, ale chcę dodać, że nasza szkoła nie zamyka się tylko w murach szkoły. Wychodzimy poza. Moim takim nadrzędnym celem, jak objęłam stanowisko dyrektora szkoły, było to 3,5 roku temu, było to, aby wyjść poza mury szkoły, aby te dzieci, które różnie są utożsamiane ze względu na swoje upośledzenie, na swoją chorobę, chciałam wyjść w środowisko, aby poczuły, że są częścią tego społeczeństwa.
Tak. Pani dyrektor, ale czy to wychodzenie poza szkołę to tylko można rozumieć jako wychodzenie do rówieśników, w środowisko innych szkół? Jak to jest? Czy
tak,
chodzi
oczywiście
o uczestnictwo w jakimś takim życiu innych szkół również, tak?
Tak. Na początku nie było łatwo, ale zaczęliśmy zapraszać do współpracy inne szkoły, między innymi gimnazjum masowe, które jest usytuowane blisko naszej szkoły. Dyrekcja gimnazjum przychylnie wyszła nam naprzeciw i uczniowie, którzy tam chodzą, bardzo chętnie z nami zaczęli współpracować.
A w jakim zakresie współpracujecie? Musieliście mieć jakieś pomysły przecież, prawda? Żeby zapraszać, bo tak, samo takie hasło zapraszamy do współpracy, to za mało pewnie.
No pomysły były różne.
To
i są różne. Przede wszystkim różnego rodzaju imprezy, które organizuje nasza szkoła. Główną taką imprezą to już po raz trzeci, już to wspomniałam przed wejściem do studia, jest konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Konkurs rozrósł się do tego stopnia, że w drugiej odsłonie, czyli w ubiegłym roku, z naszej oferty skorzystało ponad 30 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.
Rozumiem, że nie tylko szkół specjalnych,
nie,
tylko wszystkich.
Nie, nie tylko szkół specjalnych, również gimnazja, również tutaj gimnazja masowe brały udział w tym konkursie. W tym roku wychodzimy jeszcze szerzej. Zaprosiliśmy, bo ostatnio zamknęliśmy się w 3 dekanatach na terenie powiatu nakielskiego. Natomiast teraz poszerzyliśmy ofertę. Zobaczymy, na ile nam to się uda, ale wystosowaliśmy zaproszenia do wszystkich gimnazjów masowych i specjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i część gimnazjów województwa wielkopolskiego, ponieważ Kcynia jest na granicy na województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Dodam tylko, że patronat honorowy już wyrazili zgodę na patronat honorowy.
Wszyscy pewnie znaczne osoby.
Tak, znaczne osobistości, ale wymienię kilka chociaż. Przede wszystkim biskup Jan Tyrawa, kardynał Stanisław Dziwisz, również wojewoda wielkopolski pan Piotr Florek, wojewoda kujawsko-pomorski pani Ewa Mes, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz starosta nakielski, pan Tadeusz Soboł.
Tak, myślę, pani dyrektor, że tego rodzaju poczynania, bo pani powiedziała o jednej inicjatywie, ale tych inicjatyw na pewno jest sporo, ale one no, wymagają jakichś nakładów, no, oprócz nakładów pracy, zaangażowania nauczycieli najpierw, później zaangażowania dzieci, to wymagają na pewno również środków finansowych. Wiemy, że te placówki często są, no, ich finanse nie są takie budzące optymizm, powiem najogólniej. Skąd zdobywacie pieniądze na jakieś inicjatywy zewnętrzne?
Przede wszystkim wspomaga nas organ prowadzący starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią. Tutaj chciałabym, korzystając z okazji, podziękować zarządowi i panu staroście za wszelką pomoc i wsparcie. Ale nie tylko. Prężnie współpracujemy z Caritas diecezji bydgoskiej. Też wspomaga nas Urząd Marszałkowski oraz różne firmy, które są na terenie powiatu nakielskiego, między innymi banki.
Nie możemy wymieniać firm.
Tak. Aha, przepraszam. Dobrze. Ale są otwarte firmy. Nie zdarzyło się nigdy, abyśmy prosząc o wsparcie dla naszej szkoły,
no to bardzo optymistyczne,
dostali odpowiedź jakąś negatywną.
Znaczy korzystacie również z programów jakichś unijnych, czy jakichś...
Tak, korzystamy z programów unijnych. Tutaj kolega, który przyjechał razem z nami, pan Andrzej Gorulewski, pisze te programy i...
Pan tutaj jest specjalistą od pozyskiwania pieniędzy.
No tak się złożyło, że kiedy zostałem zaangażowany w tej szkole, to pani dyrektor jakby wyznaczyła mi taką działkę, która zresztą w jakiś sposób jest związana z moimi zainteresowaniami, wykształceniem, bo między innymi jedno ze studiów podyplomowych, które posiadam, to jest właśnie
zdobywanie funduszy programów
i pisanie projektów.
Tak.
Pieniądze zdobywamy na różny sposób. Tak już tutaj było wspomniane, pani dyrektor powiedziała o środkach organu prowadzącego starostwa, zarządu powiatu nakielskiego i między innymi właśnie, żebyśmy mogli sfinansować projekt konkursu Jana Pawła II, bo tutaj nie było powiedziane, bo konkurs to jest tylko jakby jeden etap projektu. Ten projekt zawsze ma kilka etapów, najczęściej jest to 5 etapów i każdego roku towarzyszy temu konkursowi jakaś myśl przewodnia i na to zdobywamy właśnie pieniądze. Powiem szczerze, że przy dzisiejszych finansach publicznych zdobycie na przykład pieniędzy rzędu 10 tysięcy na zrealizowanie takiego projektu, no to myślę, że jest to jakiś wyczyn, prawda?
No i... Każdy, kto pisał zresztą projekt unijny, to wie, że to jest wyczyn.
Ja mówię teraz w tej chwili też o takich projektach, które są finansowane ze środków powiatu nakielskiego. No tutaj, gdyby nie było przychylności też zarządu powiatu nakielskiego, nie udałoby nam się to zrealizować. Ale też szkoła realizuje projekty unijne. Co prawda zaczęliśmy dopiero jakby raczkować w tej kwestii, ale no funkcjonują...
Aha, bo to, co do tej pory pan mówił, to dotyczyło programów przez samorządy.
Tak, finansowane przez samorządy. Dobrze, i tak. Brakujące środki zdobywaliśmy na różny sposób. Między innymi dzięki przychylności i hojności Urzędu Marszałkowskiego, tutaj naszego województwa, dzięki właśnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, prywatnym instytucjom no zdobywamy te pieniądze. One pozwalają nam jakby wychodzić do społeczeństwa i szerzej, bo wszystkie
nie
imprezy...
Nie skupiać się tylko na nauczaniu, tylko na tej takiej myśli integracyjnej, na poczynaniach integracyjnych.
My wychodzimy z założenia, że młodzież przychodzi do nas ze społeczeństwa i on do tego społeczeństwa musi wrócić. Po etapie edukacyjnym ona musi wrócić do tego społeczeństwa. I nasza młodzież jest młodzieżą specyficzną, z bardzo różnych środowisk, trudnych, kłopotliwych często dla samego społeczeństwa wręcz. I kiedy my dajemy im takie jakby narzędzia, w których oni mogą wykazać się swoimi talentami, oni wracają bardziej dowartościowani do tego społeczeństwa.
Tak. Tak, oczywiście. Nie chcielibyśmy, żeby zbytni akcent tej naszej audycji był położony na sprawy finansowe, bo tak jakoś...
Ale bardzo istotne.
Istotne, ale może bardziej nas interesują tutaj sprawy terapii i sprawy wychowawcze, bo nauczanie, tak jak pani dyrektor powiedziała, no to wiadomo, że każda szkoła musi to nauczanie prowadzić w ramach pewnych, nie wiem, pani dyrektor, proszę mi podrzucić pojęcia określonych, nie wiem, wymogów, prawda, które są ogólnopolskich wymogów, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy wychowawcze czy sprawy terapii, to już często zależy to od zaangażowania nauczycieli, od twórczości nauczycieli, prawda? I proszę powiedzieć może coś na temat tych poczynań, nie wiem, może terapeutycznych.
Ja może dodam, że w naszej szkole jest kilka terapii prowadzonych. Jedną z nich jest terapia metodą biofeedback oraz terapia metodą integracji sensorycznej i terapia logopedyczna. Po zajęciach lekcyjnych nasi uczniowie korzystają z darmowego pobytu w szkolnym ośrodku wychowawczym i tam mieszkają od poniedziałku do piątku.
Znaczy ci uczniowie, którzy są poza Kcynią.
Tak, ale dlaczego mówię o tym ośrodku? Ponieważ działania szkoły i ośrodka są ukierunkowane na usprawnianie uczniów poprzez korzystanie z wielu form terapii. I tak jak wspomniałam, w szkole są 3 terapie, natomiast w ośrodku jest ich więcej, bo jest jeszcze kinezyterapia, fizykoterapia, hipoterapia, dogoterapia, egroterapia i muzykoterapia. Także tutaj cała gama tych tutaj terapii skierowanych na naszych uczniów.
Są również uczennice szkoły. Ewelina Matusiak, która jest uczennicą 3 klasy przygotowania do zawodu, prawda?
Przysposobienia do pracy,
tak. Oraz Lidia Tomecka, która jest w 1 klasie szkoły zawodowej. Wiem, że Lidka, uczysz się zawodu kucharza.
Tak.
Jak to jest? Czy jest to twoja pasja, Lidko?
Tak. Gotować lubię.
Ciekawe, co baba na to, jak słyszy, co ty mówisz. Czy to rzeczywiście tak jest, że w domu coś robisz?
W domu
w kuchni?
Tak nie, ale w szkole jak coś trzeba, to...
Aha. I wybrałaś sama ten zawód?
Tak.
A czego uczysz się w czasie tego? Oprócz, no ogólnie, jak można powiedzieć, gotowania, ale jakie no, potrawy najlepiej ci się udają? Czy są jakieś takie, które wiesz, że jesteś w tym dobra?
Ostatnio gotowaliśmy barszcz ukraiński. To też tak się wyszedł.
Przy pomocy naszej klasy.
A, przy pomocy. Czy można rozumieć, że wy już jesteście starszą klasą, tak?
Tak,
jesteście
tak.
Starsi, Ewelino. Jesteście starsi od Lidki, tak?
Tak.
A co to znaczy? Czy te klasy współpracują z sobą wobec
tak,
tego?
Tak, tak. Między innymi... przysposobienie do pracy i zasadnicza szkoła zawodowa o profilu kucharz współpracujemy razem.
Macie razem zajęcia, tak? Razem gotujecie w tym samym czasie?
Oddzielne mamy po prostu klasy, ale aha, tak jakoś się łączymy w jedną całość.
A powiedz wobec tego, Ewelinko, ty czego się uczysz w swojej szkole, w swojej klasie?
Przysposobienia do życia w społeczeństwie, ale także też określonych zawodów, kucharza, trochę. O.
Ale Ewelinko, ty mieszkasz w ośrodku, prawda?
Tak.
Ja tak właściwie zaczęłam z wami rozmowę, żeby dowiedzieć się, jak wygląda życie w ośrodku. Pani dyrektor powiedziała, że jest tak dużo różnych form. Jak wygląda dzień w ośrodku? Ty jesteś spoza Kcynią i mieszkasz
spoza w ośrodku? Mieszkam w Anielinach, spoza Kcyni jestem.
Tak.
życie w ośrodku zaczyna się o 6:30, jest pobudka.
To wcześniej.
Później przygotowujemy w ośrodku śniadanie i idziemy do szkoły.
Ale co to znaczy przygotowujecie śniadanie? Wy sami robicie śniadanie?
Tak, robimy sami.
Ale jest jakaś pani, która z wami jakoś tak współpracuje, tak?
Tak.
Ale sami rozkładacie naczynia?
Tak, tak.
I kanapki robicie też, tak?
Tak.
No świetnie. Idziecie do szkoły na zajęcia szkolne, tak?
Tak. Jesteśmy w szkole do godziny 15:15 i później wracamy do ośrodka.
No jak wraca... A gdzie obiad? Obiad gdzie jecie?
Obiad jemy czasem w szkole, bo jak gotujemy, to jemy w szkole, a później jeszcze mamy obiad w ośrodku.
Mhm. Przy tym obiedzie też uczestniczycie? Czy przygotowujecie? Czy tylko
obiad
pani kucharki
gotuje robią? Pani kucharka, a kolację musimy sami przygotować.
Aha, rozumiem. A jeżeli chodzi o te formy, słyszałaś, co mówiła pani dyrektor, to nie jest sprawdzanie pani dyrektor, ale nie weryfikowanie tego, co pani dyrektor powiedziała, ale jeżeli chodzi o te różne tam zajęcia, które są w ośrodku po południu, to w czymś uczestniczysz?
Ja akurat korzystam z rehabilitacji u pani Agnieszki, bo ja mam niesprawność nóg. Mhm. No to trochę wyćwiczyłam, powiem, nogi.
A jak często chodzisz na te ćwiczenia do pani Agnieszki?
Dwa razy w tygodniu, bo tam są też określone godziny.
Kolejka pewnie jest, prawda? Tak. Bo jest dużo dzieci, które chcą... Przepraszam, wy nie jesteście dziećmi już, ale to tak się... Jak mówimy o szkole, to tak odruchowo człowiek mówi, prawda, dzieci. Ale na pewno jest wielu chętnych, prawda, żeby uczestniczyć
w tym.
A jeżeli chodzi o tę dogoterapię, bo tu pani dyrektor, to nie jest takie jeszcze popularne u nas, terapię za pomocą, czy przy pomocy psów.
Czworonogów, tak.
Tak.
Ale ja z tego nie korzystam, korzystają młodsze dzieci.
Aha. Ale jak to jest? Czy to na teren ośrodka przychodzą?
Tak, przychodzą tak, na teren ośrodka trzy panie z czworonogami i po prostu...
Mówisz czworonogi, to tak powinno być psami chyba, co? Czy nie? To się mówi czworonogi tak fachowo, tak?
Tak.
To tak, to mówiła Ewelina. Natomiast Lidka, sama dojeżdżasz?
Tak.
Ile kilometrów?
9.
Już dowiedzieliśmy się, czy dojeżdżasz z tej samej miejscowości, co ksiądz.
Z tej samej parafii,
co ksiądz proboszcz. To jest twój ksiądz proboszcz. Zabierasz się czasami z księdzem, czy nie? Czy
no, tak rzadko.
Ksiądz ma w innych godzinach pewnie do was przyjeżdża, tak? Na 2-3 godzinki pewnie.
Jadę akurat drugą stroną i zbiera się z drugiej strony dzieci, można powiedzieć.
Aha. To bo może akurat... teraz dopuścimy do głosu księdza Mariusza Zwieranka, który jest, jak już powiedzieliśmy, w tej szkole katechetą, ale również jakoś tak duchowo towarzyszy szkole.
To znaczy akurat o te dojazdy, to Lidka akurat mieszka w tej części parafii, nazwijmy, gdzie są drogi asfaltowe i autobusy. Natomiast druga część parafii to jest...
Takiej cywilizowanej bardziej części.
Nie, druga też jest cywilizowana. Tylko, że nie ma asfaltu i brzdące mają do przystanku autobusowego dosłownie parę kilometrów.
Ojej.
No taka jest rzeczywistość. Ma to swoje uroki, tak jak mówiliśmy, są sarny, dziki i tak dalej.
No tak, ale nie są dzieci podwożone przez rodziców jakoś do przystanku? To jest różnie.
To jest po prostu różnie. Różnie są możliwości, bo część tych rodziców pracuje w Bydgoszczy, wyjeżdża bardzo wcześnie, bo to, żeby jednak dotrzeć do pracy, to jednak bardzo wcześnie. Nie?
Proszę księdza, ksiądz przede wszystkim w tej szkole jest katechetą, tak?
Tak.
To proszę, bo tak trudno, nawet już jest 27 minut po 13. Wkrótce właściwie powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale troszeczkę przedłużymy naszą rozmowę w studiu. Proszę powiedzieć może coś o swojej pracy, bo dzieci są bardzo różne, jak tutaj widzę, patrząc
na
dziewczyny.
Rzeczywiście są bardzo różne. Można powiedzieć, z różnych też przyczyn trafiają do szkoły. I teraz tym dzieciom potrzebny jest właściwie ktoś, kto rzeczywiście może nadawać, nazwijmy to, na ich falach. I to dotyczy wszystko. I tych potrzeb duchowych typowo sakramentalnych, gdzie między innymi część tych dzieci z dosyć znaczną niepełnosprawnością miałoby problemy z korzystaniem z sakramentów. Nie oszukujmy się. Wyrobił się taki nawyk, można powiedzieć, chociaż to jest złe słowo, gdzie dzieci przystępują do, idziemy do kościoła, przystępują do sakramentu pojednania. Także mają bardzo dobrą pamięć i już przypominają, że miesiąc minął i same się dopytują, kiedy będzie sakrament pojednania.
No proszę, jakie to jest inne niż później w wieku dorosłym.
Tak, 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 zupełnie. Ale też jest inna sprawa. Mianowicie część tych dzieci trafia z innych przyczyn, można powiedzieć, i oni potem dopiero odnajdują się w tej szkole. Mianowicie środowisko, w którym wychowywali się, czy szkoły masowe, do których gdzieś chodzili, jest niestety wśród dzieciaków taki zwyczaj jak wypuszczania kogoś czy podpuszczania. I czasem te dzieci gdzieś tam dały się w cudzysłowie wypuścić. I tutaj dopiero zaczynają dostrzegać pewne różnice między dobrym a złem. Są dzieciaki, które, no mam nadzieję, że przynajmniej jednemu to będę mógł bez problemu powierzyć samochód. Będzie bardzo dobrym mechanikiem, mimo że skończy taką szkołę. Ktoś by mógł od razu go traktować jako kogoś gorszego,
tak,
ale...
To bardzo się cieszę, że ksiądz to mówi, dlatego że ja też mam takie
Łukaszowi
doświadczenia.
Będę mógł zostawić samochód bez problemu.
Tak, tak.
I po prostu potrzebują, proszę mi wierzyć, czasem wystarczy... czasem jest jedna rozmowa, jeden dzień, kiedy te dzieci się gdzieś tam otworzą i raptem człowiek dostrzega zupełnie inną osobę. Zresztą w cudzysłowie mam taką brzydką wadę, polegającą na tym, że jak coś mi nie gra, to jadę do domu zobaczyć, dlaczego mi coś nie gra. I wtedy człowiek dopiero widzi środowisko, w którym dane dziecko żyje. I wtedy można do niego dopiero inaczej dotrzeć.
To znaczy jedzie ksiądz do domu tego dzieciaka, tak?
Tak, tego brzdąca. Tak, jest tak, czasem tak. Różna reakcja, bo się nie spodziewają tego. A no wtedy jakoś człowiek dopiero widzi, dlaczego on tak, a nie inaczej funkcjonuje, czy zachowuje się. Znaczy to powinno być także i w normalnych, masowych szkołach, bo to też praktykowałem przedtem
oczywiście,
masowych.
Oczywiście, że trzeba znać środowisko, tak.
Wywiad taki tak, jest tutaj, bardzo wskazany.
Oczywiście. Tutaj nie chcemy też powiedzieć, że dzieci, które chodzą do szkół specjalnych, to są ze środowisk, jak gdyby mówiąc najogólniej, trudniejszym niezwykle.
Ja powiem tak.
Bo często tak się mówi.
Nie.
Ale tak?
Ja miałem możliwość uczenia w różnych szkołach i proszę mi wierzyć, że o wiele spokojniej się tutaj pracuje niż w poprzednich szkołach, w poprzednich gimnazjach, gdzie tam jest o wiele trudniejsze środowiska, o wiele trudniejsze. Jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to proszę wybaczyć, ja przynajmniej przez swój pryzmat doświadczenia mogę powiedzieć, że kłamie.
Tutaj, albo nie zna rzeczywistości, tylko się stereotypami posługuje.
Tak, tutaj na przykład sporo rodziców. To, co było mówione o tych różnego rodzaju zajęciach w domu Świętego Mikołaja, to wielu rodziców przywozi swoje brzdące pociechy na różnego rodzaju rehabilitację, zajęcia.
Przepraszam, dom Świętego Mikołaja, to rozumiem, że to jest ten ośrodek szkolno-wychowawczy.
Tak. I rzeczywiście bardzo wielu rodziców troszczy się, stara się, żeby jednak te dzieci... Współpracuje, żeby te dzieci miały możliwość funkcjonowania, normalnego funkcjonowania, bo my jesteśmy różni, a nie ma ludzi gorszych i lepszych. Jesteśmy po prostu inni.
Tak. Ja myślę, że taka szkoła właśnie w mniejszym środowisku, to ona szczególnie jest pod... powiedziałabym może tak najogólniej pod jakąś obserwacją społeczną, prawda? Bo to i dzieci z innych szkół przyglądają się tym dzieciom.
Nie da
prawda?
Się ukryć. I dlatego
i jakieś uwagi, prawda? I rodzice. I dlatego chyba to jest takie ważne, to co robicie, te wyjścia poza szkołę, te inicjatywy, te pomysły różnych programów, gdzie chcecie jak gdyby łączyć środowiska dziecięce w całym regionie, prawda?
Znaczy jedna z takich sposobów jest swego rodzaju, nazwijmy to, turystyka. I nasze brzdące już, przepraszam za określenie, brzdące.
No, dziewczyny się nie obrażają, chociaż to
i były
są.
Na spływie kajakowym. Podejrzewam, że nie ma zbyt wielu szkół w Polsce, przynajmniej procent, większość nie organizuje spływów. Pływały także motorówkami po jeziorze. Chcemy pokazać, że te dzieci, to co powiedziałem, są... tylko inne, jak każdy z nas jest inny. Że mogą normalnie funkcjonować, że mają swoje poczucie godności, swoje funkcjonowanie, że są ludźmi.
Tak. Nie wiem, czy dziewczyny chciałybyście, bo która z was była z księdzem?
Tak, ja tak? byłam.
Proszę bardzo, to powiedz o jakimś swoim doświadczeniu, jak ci się tam pływało z księdzem.
Na początku było wiele śmiechu, bo nikt nie umiał wiosłować mówi. Oczywiście w dobrym kierunku.
Czy ksiądz was nie wiosłował, nie?
Tak, na początku była lekcja przygotowawcza. I po prostu po kilku minutach już wszyscy załapali, o co chodzi, ale spotkał nas taki wyczyn. Wywróciliśmy się kajakiem z księdzem, ja właśnie jechałam, ale było dużo śmiechu i zabawy. Jeszcze raz chcę powtórzyć mimo wszystko, bo pierwszy raz byłam na kajakach.
To dobrze, bo jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, że tam wody nie było tak dużo, prawda?
Tak.
I mogliście się
to już od razu mówię, ponieważ tak. z wieloma brzdącami człowiek pływa, więc wybiera się takie rzeczki, gdzie akcja tłumaczenia, jak się ratuje, to się tłumaczy tak. Wstajemy na nogach i podnosimy głowę do góry, żeby woda nam sięgała do kolan czy do pasa. Mm-hmm. Broń Boże, głębsza rzeka. Mm-hmm. Czyli na tej zasadzie, żeby było bezpiecznie, a jednocześnie, żeby była frajda, żeby brzdące...
Znaczy, nawet taka wywrotka jest jakąś atrakcją, prawda?
O, wtedy tak. Było oczywiście. Gorąco, wtedy było bardzo gorąco, więc w sumie chyba wszyscy nam zazdrościli.
No dobrze. Nie wiem, czy pan Andrzej chciałby może coś dodać, bo tak troszeczkę mało pana tutaj wykorzystaliśmy.
Ja chciałbym tylko dodać, że mówi się tu sporo o tych inicjatywach takich, w których wychodzimy na zewnątrz. Ja tylko bym dał takie przykłady tej działalności takiej zewnętrznej, integracyjnej, bo pani dyrektor powiedziała, że współpracujemy z gimnazjum, na przykład ksyńskim. Przykładem jest tak, mamy w szkole grupę teatralną, którą prowadzi pani Magda Czuk-Napierała przy współpracy dwóch koleżanek i ta grupa organizuje takie spektakle teatralne. Oczywiście nie ukrywam, że to z naszej tutaj inicjatywy, które mają sobie zawsze jakieś przesłanie religijne. My jesteśmy taką grupą osób troszeczkę pozytywnie zakręconych, jeżeli chodzi o papieża Jana Pawła II i ta wszelka działalność, którą jakby promujemy tą osobę. Tą działalnością promujemy osobę Jana Pawła II i między innymi właśnie organizujemy publiczne różańce, zawsze z jakąś inscenizacją.
A co to znaczy publiczne różańce?
To znaczy jak to się odbywa? W kościele parafialnym mamy taką wspaniałą parafię pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Kcyni i ksiądz Szymański, proboszcz tej parafii, no jest po prostu człowiekiem bardzo otwartym na wszelkie nasze takie propozycje. I publiczne to znaczy, że dla wiernych parafii. I nie tylko
prowadzą
parafii.
Dzieci ze szkoły, tak?
Prowadzą dzieci, przygotowują całą inscenizację.
To nawet inscenizacja przy tym jest, tak?
Zawsze jest jakaś inscenizacja. Robimy to już od 3 lat. Tak jak powiedziałem, te zajęcia pozalekcyjne to też właśnie są przygotowywane inscenizacje. To nie jest tylko konkurs, bo to jest jakby taki nasz, taki coś, takie nasze wspólne dziecko. Ten projekt na zajęcia pozalekcyjne, który obejmuje między innymi właśnie ten konkurs, przygotowanie inscenizacji. Zawsze jest jakaś wycieczka, gdzie zapraszamy uczniów z innej szkoły. Jedziemy zawsze w te miejsca, które są związane w jakiś sposób z Janem Pawłem II. Także w ubiegłym roku mieliśmy wspaniałą inscenizację, tak tylko się pochwalimy, tutaj jesteśmy na łączach.
Nie, no dobrze, właśnie o to chodzi.
Gdzie przedstawialiśmy fragmenty z życia Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, wspaniałe przyjęcie i został to przyjęte przez nie tylko władze, które nas wspierają finansowo, tak bardzo pozytywnie, ale też przez
publiczność, społeczeństwo.
Społeczeństwo, jest to jakaś uczta duchowa, nie tylko dla tych uczniów, którzy są bardzo zaangażowani, bo ja już tutaj mówiłem, że oni wszystko sami przygotowują. Mamy oddział krawiecki, gdzie dziewczyny szyją stroje. Mamy oddział kucharski, gdzie dziewczyny przygotowują jakiś catering dla gości, dla VIP-ów. Także to nie jest tylko taki... Bo słowo konkurs tak, to byłoby tu zbyt wielkim zawężeniem tego pojęcia.
Cały program działań jest, wokół tego.
To tak. Właściwie życie wokół tego projektu toczy się przez cały rok szkolny.
Tak, a teraz to rzeczywiście tym bardziej wobec zbliżającej się uroczystości, prawda, beatyfikacji, to tym bardziej. Czy ten konkurs, o którym tu pani dyrektor powiedziała i pan Andrzej, właśnie konkurs na temat Ojca Świętego Jana Pawła II, czy on w tej chwili też trwa jakoś, czy jak to jest?
Trwają przygotowania tak? do tego konkursu.
To może tu jest taka szansa, żebyście jakoś zachęcili może tych, którzy nas słuchają, przedstawicieli szkół. Proszę bardzo,
sam konkurs odbędzie się 1 kwietnia, natomiast już, tak jak pani dyrektor mówiła, zostały wysłane do wszystkich gimnazjów w naszej diecezji bydgoskiej zaproszenia wraz z informacją o konkursie, także do sporej części archidiecezji gnieźnieńskiej, z której diecezja bydgoska się wywodzi. No, nie da się ukryć, że dlatego, że spora część księży jest bardzo blisko znana. Konkurs obejmuje dwa poziomy. Gimnazja specjalne i gimnazja masowe. Gimnazja specjalne otrzymały już też pytania z różnymi odpowiedziami i chodzi o to, żeby ci uczniowie nauczyli się pewnych rzeczy, zdobyli pewną wiedzę. Natomiast w przypadku gimnazjów masowych jest określony temat. Głównym tematem będą, właściwie jedynym tematem będą pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, do ojczyzny.
W tym roku.
Ale też jakiś zakres pytań jest również, tak?
Tak,
podany,
tak.
Znaczy, bo to było bardzo szeroka.
Znaczy, chodzi głównie o zaznajomienie się z treściami, które Ojciec Święty kierował do nas. Zresztą,
podczas, no, każda pielgrzymka miała jakiś temat.
Tak. Można powiedzieć, że to jest też tak trochę idzie dwutorowo, chociażby w stosunku do naszej diecezji, która też przygotowuje się poprzez nowennę i na każdą niedzielę przeznaczona jest kolejna pielgrzymka, właściwie powrót do tej pielgrzymki, do tych treści, które wtedy zostały przez Ojca Świętego skierowane do nas. I to jest ta idea, można powiedzieć, przewodnia. I tutaj, jak i pani dyrektor, i pan Andrzej powiedzieli, koło tego konkursu kręci się pozostałe wiele inne rzeczy, czyli na przykład chcielibyśmy zrobić także koncert w rocznicę zamachu na Ojca Świętego, pieśni religijnej u nas w Kcyni, żeby też w ten sposób wyśpiewać. Chcemy zrobić taki...
Ale też dla dzieci gimnazjalnych. Tak,
właściwie dla wszystkich, taki ogólny. Także...
A to jest bardzo duże przedsięwzięcie. To kto przy tym pracuje? Przy tym te konkursy, kto to organizuje w szkołach? Czy to katecheci?
To znaczy tak, pierwsza rzecz, no to...
Opatrzmy się
czuwa nad tym. Zresztą jak było w dzisiejszym czytaniu, to było chociażby z Izajasza, że ja o tobie nie zapomnę.
Tak, więc chociażby mama zapomniała. Tak.
To jest pierwsza taka nadzieja. Druga rzecz, rzeczywiście... Jest właściwie większość nauczycieli jest w to zaangażowana. Zostaje się trochę dłużej, czy w ramach zajęć chociażby praktycznych, plastycznych, gdzie dzieci uczą się pewnych manualnych zdolności w zależności od możliwości danego dziecka. Też są pewne rzeczy wykonywane we własnym zakresie. No nie oszukujmy się, niestety o finansach czasem trzeba mówić. Po to, żeby te koszty zminimalizować, żeby potem mieć tą hierarchię wartości na coś, co jest potrzebne, przeznaczyć te pieniądze. Także myślimy o takim plenerze plastycznym, żeby dzieci mogły się czegoś nauczyć. Jedna z dziewczynek u nas ma niesamowite zdolności plastyczne. I Jagódka jest w przysposobieniu, nie?
Tak, Jagoda
jest w przysposobieniu i nawet już... Też na zasadzie znajomości z Akademią Sztuk Plastycznych w Krakowie został nawiązany kontakt po to, żeby ocenić jej pracę, podpowiedzieć, co mogłaby inaczej zrobić, rozwijać się. I w ten sposób chcemy pokazać, że te dzieci nie są dziećmi gorszego Boga.
Mówiła pani, albo raczej pytała o to, jak to się odbywa, że to jest logistycznie bardzo wielkie przedsięwzięcie. Tak, zaczyna się właściwie od samego pomysłu, to znaczy od tego, że mamy już jakiś określony schemat, że to musi być teoretycznie 5 etapów i teraz takim stałym etapem zawsze jest konkurs. Wokół tego konkursu towarzyszą różnego typu wystawy. Co roku mamy taką myśl przewodnią. W ubiegłym roku był to Jan Paweł II w sporcie i turystyce. W tym roku mamy Jan Paweł II, śladami Jana Pawła II, pielgrzyma. A zatem wokół tego jakby głównego tematu gromadzi się wszystkie inne działania są. I zaczyna się, mamy już wytworzone przez te 3 lata, już wyprodukowaliśmy sobie taką, wyprodukowaliśmy słowo nie najlepsze, ale grupy robocze. Jest część nauczycieli, którzy zajmują się tylko tą stroną artystyczną, przygotowaniem teatralnym i tak dalej. Część, która zajmuje się tylko przygotowaniem dekoracji, strojów. Kolejna grupa to jest, która zajmuje się tymi sprawami związanymi typowo z pozyskiwaniem pieniędzy. No i właściwie moja rola sprowadza się, skromna, do zebrania tego wszystkiego w jedną całość i zrobienia z tego projektu, aby w ten czas zachęcić sponsorów do jak najlepszym skutkiem do sfinansowania. No to już też moja skromna rola.
Drodzy moi, dziękuję bardzo za tę rozmowę, ale powinniśmy już oddać głos radiosłuchaczom chociaż na chwilę. Jest 13:44. Drodzy Państwo, mogą Państwo włączyć się w naszą rozmowę. Rozmawiamy dzisiaj o oddziaływaniu szkoły specjalnej na uczniów, o tym terapeutycznym oddziaływaniu przede wszystkim. Gościmy dyrektor szkoły specjalnej w Kcyni, panią Kamilę Marochsz, nauczyciela ze szkoły, pana Andrzeja Gorlewskiego, katechetę i dobrego towarzysza szkoły, księdza Mariusza Zwieranka oraz 2 uczennice, Ewelinę Matusiak i Lidię Tomecką. Mogą Państwo rozmawiać z naszymi gośćmi, telefonować. Telefony nasze 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. 2 numery telefonu z zagranicy, 655-2333, 655-2366. Dla słuchaczy z Kanady i USA 011-48-56. A ponieważ rozmawiamy już długo, widzę, że Wiesiu podniósł słuchawkę, ale aż by się prosiło, żeby mały oddech muzyczny był, ale jeżeli jest telefon, to odbierzemy go, a może po tym telefonie, chociaż przez chwileczkę, tak, odbieramy telefon, a później, Wiesiu, troszeczkę muzyki, dobrze? Bo już jesteśmy troszkę wyeksploatowani. Halo, słuchamy? Tak, słuchamy.
Ja trochę nie słyszę, ale mam taką prośbę.
Tak?
Nie mogę się dodzwonić, mam taką sprawę, która zaraz po wojnie szła taka dziewczyna z Niemiec z pracy, u mnie się zatrzymała i mówiła o leczeniu padaczek. I mówiła, i akurat była u nas żrebna klacz, więc ona mówi, proszę panią, niech pani uważa, kiedy ona będzie miała żrebaczka, ten żrebaczek będzie miał...
Proszę pani, halo? Halo? Proszę pani, no dzisiaj rozmawiamy o szkole specjalnej. Ja wiem, że pani pewnie no, chciała opowiedzieć swoją sytuację jakąś, którą pani przeżyła, ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Czasami są takie audycje w Radiu Maryja, kiedy można zadzwonić i z jakimkolwiek tematem, jakąkolwiek sprawą można się podzielić. Także proszę, zachęcam do telefonowania w takim czasie. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o szkole specjalnej, o konkretnej szkole i czekamy na telefony osób, które będą chciały jakoś porozmawiać z gośćmi naszymi, którzy są w studiu. Ja przypomnę, że w studiu jest dyrektor szkoły, nauczyciel szkoły, katecheta szkoły oraz uczniowie szkoły specjalnej w Kcyni. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Henryka z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu.
Witamy Pani Henryko.
Mama Rafała,
tak.
Chłopca niepełnosprawnego. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za tę audycję właśnie, szczególnie Pani. I chcę tylko powiedzieć, że nam również kapłani bardzo pomagają, bo ja byłam długie lata odpowiedzialną ruchu Wiara i Światło.
Tak.
W dalszym ciągu jesteśmy członkami i pracowałam...
Niedawno mieliście święto.
Tak. I pracowałam również w szkole specjalnej. I mój syn był uczniem szkoły. I chcę powiedzieć, jak bardzo potrzebne są szkoły. U nas w Przemyślu naszą szkołę, ośrodek założyła profesor pani Maria Grzegorzewska.
Tak.
Która napisała, każdy człowiek pragnie żyć, uczyć się, pracować, kochać, coś mieć i znaczyć.
Tak.
To jest bardzo ważne.
Jaką długą historię ma wasza szkoła? Czy to jest czas powojenny już? Czy...
Tak, tak. Nasza szkoła w tej chwili ma 63 lata.
Tak. Dziękuję pani bardzo, pani Henryko.
Dziękuję i życzę naprawdę wiele dobra, miłości i dobroci od ludzi. Wiele dobra. I mamy też ojców duchowych naszych wspólną. Pierwszym był ojcem duchowym ksiądz Bronisław Żołnierczyk, który teraz schroniska dla bezdomnych prowadzi. Potem ksiądz Marek Pieńkowski, a teraz mamy księdza Tomasza Picura, profesora z seminarium.
No, bardzo, bardzo się cieszę, że macie...
I również organizujemy różne rzeczy. Nawet byliśmy z pielgrzymką w 91 roku w Rzymie i w Lourdes na 20-lecie ruchu.
Tak.
Dzieci na wózkach były także pięknie. Mój syn był błogosławiony, ojciec święty się pochylił i Bobusi go błogosławił. I teraz się modlimy. 33.
A co w tej chwili robi?
W tej chwili jest warsztatach terapii całozajęciowej.
Właśnie, to celowo o to pytam, żeby nawet radiosłuchacze wiedzieli, że
tak.
W tej chwili są takie formy terapii również po szkole. Także.
Tak, właśnie my rodzice staraliśmy się kilkanaście lat temu, zakładaliśmy w Przemyślu jest 3, a 4 w Korytnikach był kiedyś Beger. Budynki gmina przekazała i tam piękne warsztaty też są.
Ja chciałabym powiedzieć pani Henryko, że audycja na temat Wiary i Światła będzie wkrótce, może
tak?
Myślę, że gdzieś
dobrze.
W maju. Miała być dobrze. W lutym, ale tak zimno, więc przełożyliśmy.
Dobrze, dziękuję.
Wszystkiego najlepszego, proszę Rafała pozdrowić.
Szczęść Boże,
Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo.
Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony. Mamy jeszcze około 7 minut czasu na audycję, a czekając na telefony jeszcze może przypomnę 655 23 55 i 655 23 56. Nie chcemy, już muzyczka nam wybrzmiała, więc widzę, że Wiesław odbiera znowu telefon. To może już poczekamy na to, czy jest to telefon na temat, czy tak. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa Klawińska z Bydgoszczy.
O, witamy, Ewo.
No oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam całą ekipę, która tam się znajduje, łącznie z księdzem Mariuszem Zgierankiem.
Dziękuję Ci, bo ta audycja, muszę powiedzieć, jest dzięki Tobie, bo to Ty na nowo przypomniałaś mi księdza Mariusza.
Tak. To znaczy ksiądz Mariusz w ogóle jest bardzo miło u nas wspominany w naszej parafii świętego Mateusza w Fordonie, ponieważ u nas był kiedyś i zajmował się właśnie dziećmi niepełnosprawnymi. I myślę, że to, co ksiądz Mariusz tam z tą ekipą całą ze szkoły robi, to jest bardzo dobre, ponieważ...
Ale to wyrosło od was, pewno wyście go tak jakoś...
No znaczy,
to prawda?
Ksiądz Mariusz sam się chyba u nas w parafii włączył, bo po prostu to jest taki człowiek, który działa po prostu. Mhm. Oprócz tego, że jest duchową taką podporą, to jeszcze też jest taką realną, bo my tutaj przypominamy sobie wszystkie wakacje, które z nim spędzaliśmy razem właśnie, gdzie była grupa osób niepełnosprawnych, zawsze dołączona do grupy takiej normalnej, tak w cudzysłowie, młodzieży.
No, tak.
I myślę, że to, co robi, to jest bardzo dobre, ponieważ ja ze swojego doświadczenia, ponieważ też mam córkę właśnie Marię, to po prostu to jest coś, co można z tych osób wydobyć poza tymi realiami naukowymi, że tak powiem w cudzysłowie. Ponieważ sama przez to przechodziłam i wiem, jak to jest, że wydaje się niektórym osobom, że one nie powinny nic robić, bo nic już więcej nie osiągną, ale trzeba wydobyć z nich to, co one mogą osiągnąć. I nawet te konkursy, które oni tam robią, to uważam, że dają duże możliwości tym dzieciom, czy tym właściwie już niektórym nieraz dorosłym.
Tak.
Marysia już jest na tym etapie trochę starszym, więc ja zajmuję się dalszym ciągu młodzieżą niepełnosprawną, ale już tą starszą, że tak powiem, która jest poza obowiązkiem, ja zawsze mówię, szkolnym. Ale to, co ze szkoły zostaje, to, co one wynoszą, to potem można po prostu kontynuować i działać z nimi dalej.
A powiedz wobec tego, Ewo, ponieważ ty jako matka codziennie jak gdyby stykasz się z życiem po prostu, zwyczajnym życiem. Powiedz mi, na ile dzieci właśnie te, nawet te, które przejdą przez szkołę, dobrą szkołę, na ile one potem mogą rzeczywiście uczestniczyć w życiu takim zwyczajnym, czy... Bo wiadomo, jeżeli chodzi o pracę, tutaj dziewczyny są w klasach, gdzie uczą dziewczyny, nasi goście, Ewelina i Litka, w klasach przygotowujących do zawodu, ale na ile później jest możliwość rzeczywistego zatrudnienia takich osób?
To znaczy, jeżeli chodzi o zatrudnienie, no to tak, u nas to pozostają tylko te warsztaty, no które spełniają w pewnym sensie tą swoją kontynuację, jak gdyby dalej.
Funkcje pracy, jak gdyby, tak?
A funkcja pracy, no to niby są ZAZy, prawda? Te zakłady aktywizacji zawodowej, z tym, że one nie dla wszystkich dzieci się nadają, prawda? No to już musimy wziąć też pod uwagę. Ale mnie się wydaje, że te warsztaty, no w Kcyni, tam w okolicy, chyba w Szubinie jest najbliższe są. Myślę, że jak będzie ksiądz Mariusz dalej tam działał, to myślę, że tam powstaną warsztaty. Ja mogę im pomóc. Dla tych osób, które są już...
Ale czy ty znasz, przepraszam, bo mnie chodziło o coś innego, bo ty jesteś w środowisku dorosłych osób.
Tak.
Dotkniętych niepełnosprawnością. Czy znasz jakąś osobę, która pracuje?
To znaczy znam. U nas są w świetlicy, ale oni przychodzą na zasadzie wolontariatu, ale to też z tą pracą jest różnie, ponieważ one ciągle tą pracę tracą, bo zazwyczaj przyjmują ich na 3 miesiące niby.
Tak.
To jest niby warsztat pracy chronionej, a potem już, no nie wiem, czy nie spełniają tych swoich wymogów, czy po prostu wykorzystane są do tego momentu, kiedy mają ci ludzie tą dotację, przepraszam, że to brzydko nazwie.
Tak, to też jest właśnie
i potem ją
zwalniają,
bo na przykład znam taką jedną dziewczynę wspaniałą, która uważam, że mogłaby pracować w tym zakładzie na przykład dłużej, ale często zmienia zakłady pracy, ale na tyle jest po tej szkole też specjalnej, że ona jednak potrafi sobie jakąś tą pracę zawsze gdzieś tam załatwić. Jest to taka rotacja, ona musi przechodzić z zakładu do zakładu, ale to jest trochę takie, no mnie się wydaje, wykorzystywanie trochę tego.
Ewo, przepraszam Cię, ale musimy kończyć naszą rozmowę, bo się kończy program.
Dobra.
Dziękuję Ci bardzo.
Ale bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam.
No właśnie, teraz właśnie mamy czas na takie podsumowanie troszkę audycji. Może nie tyle podsumowanie. Dziękuję Ci bardzo, Ewo, i pozdrawiam całą rodzinę Twoją.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże, z Bogiem. Drodzy, musimy kończyć spotkanie. Tutaj pani, kiedy mówiła Ewa Klawińska w Bydgoszczy, to pani dyrektor również podpowiedziała, że są przecież zakłady pracy chronionej, prawda? Ale czy u was, pani dyrektor, jest jakaś możliwość zatrudnienia kogokolwiek?
To znaczy, nie chciałabym podawać konkretnej nazwy zakładu.
Oczywiście, że nie, ale czy jest taka możliwość? Czy jacyś pani absolwenci gdzieś mają zatrudnienie?
Tak, ale to, tak jak tutaj wspominała pani Ewa, ten okres zatrudnienia jest dziwnie krótki. Aha. Pracują 3-4 miesiące i przerywają.
Tak,
i
jak w zasadzie... problem się kończy. Tak, niestety. Drodzy moi, musimy, właśnie problem pracy to jest następny problem, na następny program się nadaje. Tak zwykle właśnie. Tak, właśnie, tu już Ewelina i Litka, pozdrawiamy teraz.
To pozdrawiam panią Jadwigę Pianowską za to, że mnie uczy gotować. Pani Jadziu, bardzo dziękuję. I panią Madzie Czuk napierałę, że odkryła mój talent aktorski.
Ach, nie powiedzi... Nie, no
i wszystkich nauczycieli, uczniów, moich kolegów, panią Dankę z ośrodka, pana dyrektora. Dziękuję za wszystko.
No, dziękuję bardzo, Ilitka.
No, ja się przyłączam do Eweliny i pozdrawiam jeszcze pana Franka Rybaka.
Dziękuję bardzo. I pani dyrektor po kolei.
Ja chciałabym przede wszystkim podziękować za możliwość udziału w tej wspaniałej audycji dzisiaj.
Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy, bardzo, że przyjechaliście.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj naszym uczennicom. Dziękuję księdzu Mariuszowi, panu Andrzejowi i pani przede wszystkim. I również chciałabym pozdrowić wszystkich pracowników szkoły i moją rodzinę.
Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej?
Ja potrafię podziękować wszystkim moim współpracownikom, którzy wkładają swoją cegiełkę do tych wszystkich projektów, do tych czasami zwariowanych pomysłów, które gdzieś tam się rodzą w naszych umysłach, i przede wszystkim instytucjom, które nas wspierają, czyli wszystkim urzędom, instytucjom prywatnym, które nie szczędzą pieniędzy, chociaż mogłyby
więcej
dać więcej.
A więc zachęcamy, wspierajcie szkołę w Skcyni. Ksiądz Andrzej? Ksiądz Mariusz?
Ja zawsze z wielkim szacunkiem patrzę na rodziców tych dzieci i w wielu wypadkach, zwłaszcza jeżeli stopień niepełnosprawności jest bardzo duży. No, mówię, że spotkałem w swoim życiu ludzi świętych.
Tak. Bardzo dziękuję za te słowa, proszę księdza.
A poza tym, znaczy kiedyś, tak jak pani Ewa już tam dzwoniła, jak kiedyś uczyłem w życiówce, potem z życiówki
to
trafiłem...
Znaczy w klasie życia.
Tak. A, przepraszam. I trafiłem potem do normalnego, masowego gimnazjum. Proszę mi wierzyć, po 3 miesiącach...
Uciekłem.
Byłbym gotowy wrócić z powrotem do tego, nawet podcierania tych tyłków, tych brzdąców, bo one miały w sobie dużo ciepła i miłości.
Dziękuję bardzo. Ja serdecznie wam dziękuję za to, że przyjechaliście tutaj do radia. Jednak to jest jakiś wysiłek. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam całą społeczność szkoły, wasze rodziny, no wszystkich uczniów. I dziękuję jeszcze raz, że przyjechaliście. Dziękuję Karolinie i Ani, które towarzyszyły naszym spotkaniu. Dziękuję Wiesławowi. Dziękuję państwu za uwagę. Za tydzień będziemy gościć ojców kapucynów zajmujących się osobami uzależnionymi z Zakroczymia pod Warszawą. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Dziękujemy. Szczęść Boże.